Popołudnie Wnet.
I w Popołudniu Wnet dwie dobre informacje dla Państwa. Po pierwsze, najważniejsza dobra informacja z tych dwóch, że w studio jest dr Jerzy Targalski, który przebił się przez szczyt bliskowschodni i dotarł do naszego studia. Dzień dobry.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu.
Rzeczywiście dobry wieczór, bo już ciemno za oknami. A druga dobra informacja, że mamy chwilę dłużej na rozmowę, więc możemy popuścić wodze fantazji i popadać o tym, cóż się dzisiaj wydarzy jutro w Warszawie. Jak czytać ten szczyt? Czy od której ja mam dwie informacje, które przyjąłem. Mam pana Pompeo, który mówi, macie rozwiązać kwestię roszczeń żydowskich, i mam panią Mosbacher, która mówi, będzie w Warszawie więcej wojsk amerykańskich. Takie dwa sygnały prosty dziennikarz zarejestrował, a jaki sygnał pan doktor zarejestrował jako najważniejszy?
Jako Polacy stawiamy sobie pytanie, czy obecność amerykańska w Polsce będzie pozorowana, czy będzie stała. To znaczy, jeśli będzie stała baza amerykańska, to wtedy trudno się będzie Amerykanom z tego wycofać i rozumiem, że jesteśmy traktowani poważnie. Jeżeli natomiast będzie to obecność rotacyjna, tak jak dotychczas, nawet jeżeli będzie więcej żołnierzy, to znaczy, że jest to, powiedzmy sobie, taka lekka obecność, którą w każdej chwili można zwinąć, a to oznacza, że w każdej chwili może dojść do porozumienia amerykańsko-rosyjskiego i wtedy my koszty tego porozumienia zapłacimy. A zatem nas taka obecność amerykańska nie interesuje. Organizujemy ten szczyt w ten sposób, powiedzmy sobie, narażamy się na przykład Niemcom i jesteśmy jedynym państwem Unii Europejskiej, które nie zwalcza polityki amerykańskiej w stosunku do Iranu. I w związku z tym uważam, że my się odpowiednią lojalnością wykazujemy. I teraz po stronie amerykańskiej jest piłeczka. To znaczy, czy będziemy traktowani poważnie, czy będą stałe bazy amerykańskie, czy będzie tak jak dotychczas, tylko tam dołożą, prawda, jakiś magazyn broni albo 100 więcej żołnierzy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Jeżeli w zamian za stałą bazę amerykańską mielibyśmy płacić roszczenia żydowskie, to jest to absolutnie wykluczone. Żadnych roszczeń żydowskich płacić nie będziemy bez względu na to, co w zamian byśmy od Amerykanów otrzymali. To trzeba jasno powiedzieć sobie. I trzecia rzecz. No, tutaj Niemcy używają przeciwko nam cały czas Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TSUE, tak? Więc jeżeli stajemy po stronie amerykańskiej przeciwko Niemcom, bo fakt, że Niemcy tu nie wysyłają swojego ministra spraw zagranicznych, Francja także nie wysyła ministra spraw zagranicznych, no to znaczy, że oni de facto ten szczyt bojkotują. A zatem jeżeli stajemy po stronie amerykańskiej przeciwko Niemcom, to chcemy mieć wsparcie amerykańskie przeciwko tej antypolskiej polityce, którą Niemcy w Unii Europejskiej prowadzą.
No to teraz wczujmy się w mentalność Donalda Trumpa. Mamy tutaj pieniądze i jak rozumiem, Polska cały czas wykłada swoje pieniądze polityczne, swoją walutę międzynarodową do koszyczka Trumpa, ale czy coś w drugą stronę do nas przychodzi?
No, w drugą stronę przychodzą...
Poza obietnicami, ładnymi słowami?
Nie, no spokojnie. Obietnice oczywiście odgrywają główną rolę, ale jednak jacyś żołnierze są. Tylko jak mówię, to nie jest nasz cel, bo taka obecność, jak obecnie, może służyć jedynie do straszenia Niemców i Rosji, czy raczej odwrotnie Rosji i Niemców. Zależy, kto tutaj przywiązuje do czego większą wagę. Natomiast nie zmienia równowagi sił w regionie. A nam chodzi o zmianę równowagi sił w regionie. Więc obecność symboliczna, to co dostajemy, to jest za mało po prostu. To jest za mało i nie ma mowy o tym, żeby nasze koszty uległy zwiększeniu, bo i tak płacimy wystarczająco dużo za broń amerykańską i będziemy płacili więcej, bo będziemy więcej tej broni kupowali, prawda? Co jest interesem dla Amerykanów. Będziemy płacili za gaz amerykański, co jest interesem dla nas, bo uwalniamy się od Gazpromu, ale jest też interesem dla Amerykanów.
Nie tracą na tym.
Na tym na pewno nie tracą, więc tutaj nam łaski nie robią, tym bardziej, że Pompeo jeździ po Europie i namawia na kupno gazu amerykańskiego wszystkich.
Z Niemcami włącznie.
Tak, więc czas nasz nadszedł na to, żeby Amerykanie nam powiedzieli, jak nas będą traktować i co nam w zamian zaoferują. Bo ja jestem oczywiście zwolennikiem Sojuszu Polsko-Amerykańskiego, ale to musi być obecność trwała i nie kosztem tego, że staniemy okradzeni przez przemysł Holokaustu.
To zróbmy bilans winien ma w naszej księdze rozrachunków międzynarodowych. Jeżeli dzisiaj albo jutro pan prezydent Pence nie zapowie, że są stałe bazy amerykańskie w Polsce, to my w rozrachunku jesteśmy na minusie czy na plusie?
No nie może tego zapowiedzieć, ponieważ oficjalna decyzja ma być w marcu, więc...
Tak, w Pentagonie, wiemy.
Więc nie może oficjalnie tego powiedzieć, prawda? Bo no to była mało procedury i dezawuowałby kongres i tak dalej, więc nie, ale powiedzmy sobie jasno, jeżeli w marcu nie będzie decyzji o stałej bazie, no to jesteśmy na minusie. A jeżeli będą jeszcze, a Stany Zjednoczone domagały się, żebyśmy spłacali Żydów nie wiadomo za co, no to będziemy na bardzo poważnym minusie i to się nie będzie opłacało.
Nasze relacje z Izraelem w ramach tego, co powiedział sekretarz stanu Mike Pompeo, to w zasadzie jutro, kiedy Mateusz Morawiecki spotka się i porozmawia z premierem Izraela, to powinien się tego odnieść, powiedzieć mu wprost, cokolwiek nie powiedzą Stany Zjednoczone, żadnych roszczeń nie będziemy realizować.
Nie będziemy realizować roszczeń tych, o których mówi, o tak inaczej, nie będziemy realizować roszczeń, które dotyczą mienia bezspadkowego, prawda? Bo to jest główny punkt sporu. Jeśli chodzi o reprywatyzację, to ona musi dotyczyć wszystkich obywateli polskich, to raz, i dwa, musi uwzględniać zarówno niespłacone kredyty, bo wiemy, że własność żydowska była bardzo obciążona, jak i koszty odbudowy. Więc to wszystko musi być uwzględnione, bo to cały naród płacił życiem w nędzy za odbudowę kraju po wojnie, prawda? Które myśmy Polski nie zniszczyli, tylko Niemcy zniszczyli, więc może by sobie te Żydzi jeszcze o Niemcach przypomnieli, a nie tylko, żebyśmy musieli w każdym numerze każdego pisma izraelskiego wyczytywać, że Polacy nie chcą się przyznać, że byli współodpowiedzialni za Holokaust.
Jeszcze trochę podrążę ten wątek restytucji mienia, czy rekompensat, jak zwał, to na pewno nie był przypadek, że Mike Pompeo w swoim przemówieniu
nie, oczywiście, nie był przypadek.
Miał ten punkt i to chyba był najostrzejszy punkt i to jeszcze z tym przykładem Franciszka Blachmana, no już trudniej o bardziej obrazoburczy dla Polaków, bardziej no jak policzek w twarz, tak?
Przynajmniej takiego człowieka jako... No tak, bo Amerykanie nie. No Amerykanie testują co można, prawda? Ponieważ są przekonani, że można wszystko. Ponieważ władza się tak zaangażowała, że uważa, że jeżeli nie ustąpi ze wszystkiego, w każdej sprawie, to nie będzie fortu Trump. No niestety trzeba powiedzieć non possumus w pewnym momencie i jasno postawić sprawę.
To było chcemy testowanie jeszcze z tą postacią. Ja przypomnę po raz drugi w tej audycji. To był członek Żydowskiego Ruchu Oporu, który w czasie wojny działał, zorganizował oddział 20-kilkuosobowy składający się z Żydów ukrywających się po lasach. Między innymi odpowiada za zamordowanie dwóch AK-owców. Po wojnie był funkcjonariuszem aparatu represji, stalinowskiego aparatu represji w Polsce. Wyjechał do Stanów w 1951 roku, o ile mnie pamięć nie myli, a potem wydał książkę już w XXI wieku, gdzie obsmarował Armię Krajową od po całości, niemalże jak Tomasz Gross. Zresztą ta książka wydana w Polsce w roku 2010 wzbudziła olbrzymie kontrowersje i falę protestów na przekłamania historii. Pan już nie żyje, umarł 27 grudnia roku ubiegłego, 2018. Tyle. Noty biograficznej pana Franciszka Blachmana, które zostały przytoczone przez Mike'a Pompeo jako symbol współpracy polsko-żydowskiej i polsko-amerykańskiej.
No ale czy ktoś uświadomił sekretarzowi stanu Pompeo, czym było UB i pan Blachman w UB?
No ktoś mu to napisał.
No tak, ale ktoś mu to napisał, ale ktoś z naszej strony powinien mu uświadomić.
Pan minister Czaputowicz nie zabrał na konferencji głosu.
No właśnie, przełknął wszystko. No to wie pan, jeżeli władze będą głosu przełykały wszystko, nawet w takich sprawach, to tym bardziej w większych.
Tak samo dzisiaj pan prezydent, bo miał okazję, dwa razy występował i w bazie przedwojskowymi i w Pałacu Prezydenckim przemawiał wspólnie z prezydentem, wiceprezydentem Stanów Mike'em Pence'em. Też jakby nie odniósł się do wczorajszych słów pana sekretarza Pompeo.
No więc to jest błąd i to umacnia Amerykanów w przekonaniu, że mogą żądać wszystkiego.
To na sekundę
i niczego nie dawać, albo obiecywać tylko. Nie, no tutaj trzeba postawić sprawę jasną. Jesteśmy za sojuszem, ale on musi mieć trwałe podstawy. A tymi trwałymi podstawami jest stała baza amerykańska i traktowanie nas w sposób poważny i no, to niesie za sobą konsekwencje, prawda?
Panie doktorze, to na chwilę odrywając się od tej polskiej perspektywy, po co są Stanom, po co jest ta konferencja dla Stanów Zjednoczonych, co oni chcą ugrać w Warszawie?
Tu są dwie rzeczy. Po pierwsze, Stany Zjednoczone chcą wymusić na Europie Zachodniej, żeby się przyłączyła do sankcji przeciwko Iranowi. Po drugie, chcą niejako podzielić się odpowiedzialnością po wycofaniu się z Syrii za to, co się będzie działo w Syrii, bo my tego nie jesteśmy w stanie w tej chwili jeszcze przewidzieć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no to jeżeli się czyta prasę izraelską, to Netanyahu ma się tu spotykać z przywódcami państw arabskich, na neutralnym gruncie. Chodzi oczywiście o Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt. Dlatego, że ma być niebawem ogłoszony, na razie tajny, plan pokojowy. Wiemy z przecieków, że w zarysie ten plan pokojowy wygląda w ten sposób, że nie będzie dwóch państw. To nie jest rozwiązanie dwa państwa, państwo Izrael, państwo palestyńskie, jak proponował Kerry w administracji Obamy, tylko zostanie podjęta próba, jakby to powiedzieć, no, przekupienia Palestyńczyków pieniędzmi, czyli podwyższenia poziomu życia, bo dotychczas Izrael spychał Palestyńczyków tak naprawdę w nędzę, co powodowało coraz większy radykalizm i naprawdę jest polityką bezsensowną absolutnie, bo sobie tworzy nieustanne nowe zastępy wrogów, tak? Więc miałoby dojść do znacznych inwestycji, no, otwarcia nowych miejsc pracy, żeby ludzie w Gazie mieli z czego żyć i na zachodnim brzegu i to wszystko tak naprawdę za pieniądze Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ten projekt, ten plan pokojowy negocjował między innymi Jared Kushner, zięć prezydenta Trumpa, no pan Greenblatt, który tam był wysłannikiem, a od strony arabskiej, no to zaangażowany był oczywiście Mohammed bin Salman, następca tronu, który teraz trochę jest w cieniu w związku z zamordowaniem Khashoggiego, który to morderstwo najprawdopodobniej zlecił. No.
Z zamordowaniem to bardzo delikatne i eufemistyczne określenie, bo został po prostu pocięty na kawałki dziennikarz, który był krytyczny wobec monarchii. A Izraelowi po co ten szczyt? Bo jak rozumiem, nie będzie Izrael takiemu planowi szedł w poprzek, żeby za cudze pieniądze rozwiązać problemy.
Nie, no, Izrael jest ten plan zaangażowany, więc tutaj chodzi teraz tylko o rozmowy kuluarowe, bo trzeba mieć zgodę, zobaczyć jak wszyscy będą reagowali, zanim się ten plan ogłosi. A zresztą ja nie wiem, jakie są szczegóły, bo to ja mówię tak ogólnie, no to co pisała prasa izraelska, natomiast ja nie wiem, jakie są, nikt nie wie tego poza uczestnikami, prawda, rozmówi prezydentem Donaldem Trumpem, jakie są szczegóły, bo to wie pan, diabeł tkwi w szczegółach.
180 stron ma cały dokument liczyć i ma być tylko w zarysie ogłoszony jutro na Stadionie Narodowym, a całość mamy poznać w dalszej przyszłości. Kwestia Kataru, bo to też się pojawia jako taki wątek, który często polskie media zapominają, a to jest dość symptomatyczne, że nie ma Iranu, nie ma Palestyny, nie ma Rosji, nie ma Turcji, ale jest Katar.
No tak, no Stany Zjednoczone jest bardzo zależne na tym, żeby zakończyć konflikt między Arabią Saudyjską a Katarem. Prawda? Katar jest z jednej strony sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Tam jest również baza turecka. Katar jest sunnicki, ale ma bardzo dobre stosunki z Iranem, z szyitami i to jest ten punkt jakby sporny z Arabią Saudyjską, tak? Więc chodzi o załagodzenie, bo przecież pamiętam, jak Arabia Saudyjska ogłosiła sankcje przeciwko Katarowi, bojkot i tak dalej, więc tutaj chodzi o załatwienie tej sprawy, żeby nastąpił pokój między sojusznikami Stanów Zjednoczonych.
I to wszystko jednak jest wymierzone, jak rozumiem, w Iran, no bo rozwiązanie kwestii palestyńskiej, rozwiązanie kwestii syryjskiej, to wszystko wypycha Iran coraz dalej od Izraela, coraz dalej.
No tak, bo główny problem polega na tym z punktu widzenia Izraela, bo nas to prawda nie dotyczy, ale z punktu widzenia Izraela główny problem polega na tym, że zarówno proirańscy Hezbollah, oddziały Hezbollahu proirańskiego, jak i oddziały irańskie stacjonują w Syrii i tak naprawdę są główną siłą Asada w walce o przywrócenie władzy w całym kraju.
I teraz mamy to układanie, mamy to wypychanie Iranu.
No tak, ale tu jest jeszcze kwestia taka, że ponieważ trwają naloty izraelskie na cele irańskie w Syrii, to z kolei Iran grozi oczywiście bombardowaniem Izraela, także sytuacja jest dość napięta, prawda?
Czego możemy się spodziewać w Soczi, bo 14, czyli już jutro się spotkają w Soczi prezydenci Turcji, Iranu i Rosji.
No to jest jakby konkurencyjna konferencja, prawda? Chodzi o ustalenie tak naprawdę stref wpływu, no bo Turcja chce zachować kontrolę nad prowincją Idlib, z kolei Asad chce przywrócić swoją kontrolę nad prowincją Idlib. Rosja popiera Asada, ale też chce mieć dobre stosunki z Turcją, więc jest jakby takim arbitrem, ale co Rosja zrobi, to nie wiem, bo Rosja z jednej strony dostarczyła systemy S-300 Asadowi, ale podobno zabroniła mu korzystać z tych systemów działań przeciwko lotnictwu izraelskiemu, a z kolei od Izraela żąda, żeby zaprzestał nalotów. Izrael nalotów nie zaprzestaje. No więc sytuacja jest taka, że coraz bardziej się Rosja tam wikła i z mojego punktu widzenia bardzo dobrze.
Pytanie, czy ten triumvirat, te trzy państwa, które chcą podzielić sobie Bliski Wschód, utrzymają jedność, bo jest taka teoria, że Stany wycofując się z Bliskiego Wschodu, no otwierają pole do zderzenia się, chociażby
oczywiście
wpływów Iranu z
Turcją.
Ja
się właśnie z tym zgadzam. Ja uważam, że Stany wycofując się, to tylko pozornie Rosja wygrała. Stany Zjednoczone wycofując się spowodują teraz, że ten sojusz się rozpadnie, bo każdy ma tu własne interesy, prawda? Iran chce być w Syrii, Syria bez Iranu nie daje rady. Z kolei jest kwestia prowincji Idlib, którą chcą kontrolować Turcy. Są jeszcze Kurdowie. Rosja w tym wszystkim tkwi, myśli, że będzie arbitrem i wszystkim będzie ustawiała. Nie będzie ustawiała. I dlatego ja się nie spodziewam żadnych decyzji wiążących, tak to nazwijmy. Bo takie będą podjęte, ale wie pan, podjęcie decyzji, a jej realizacja, to są zupełnie dwie różne sprawy.
To zobaczymy, jak będzie coś to na Bliskim Wschodzie rozdzielać. Wróćmy do naszej rozmowy, naszej księgi rachunkowej, wróćmy na koniec rozmowy, bo Stany jeszcze jeden warunek nam stawiają za swoją pomoc, jeszcze każą nam płacić zerwaniem kontaktów z Chinami, tych kontaktów ekonomicznych, zakazem inwestowania chińskich pieniędzy, dość tanich pieniędzy w naszą gospodarkę, w naszą infrastrukturę chociażby.
No, ja jestem przeciwnikiem sprowadzania Chińczyków do Polski, ale jeżeli Stany Zjednoczone chcą, żebyśmy zerwali, w porządku, no to w takim razie nasza odpowiedź, a co dostaniemy w zamian? Tak? Czy będą wasze inwestycje? Co dostaniemy w zamian? Bo jaka jest różnica między inwestycjami chińskimi a inwestycjami amerykańskimi? Inwestycje amerykańskie uważam za lepsze, bo by zrównoważyły naszą zależność od Niemiec. Inwestycje chińskie nie zrównoważą naszej zależności od Niemiec, ponieważ prędzej czy później dojdzie do porozumienia chińsko-niemieckiego. Więc na dalszą perspektywę ja się zgadzam, że inwestycje chińskie są tu bardzo niebezpieczne. Do tego dochodzi system, w jakim Chińczycy pracują, czyli totalna korupcja, niedotrzymywanie umów.
Pod tym względem inwestycje amerykańskie są czystsze, mówiąc kolokwialnie.
Tak, pod tym względem to nie znaczy, że są idealne, bo zaraz tutaj się rzuci na mnie banda troli, twierdząc, że Amerykanie są tacy sami jak Chińczycy.
Tylko powiedziałem czystsze.
Tak, ale jednak to jest nasza cywilizacja, a nie Chińczycy, którzy, jak mówię, dla nich każda umowa jest w każdym momencie renegocjowalna. Ale powiedzmy sobie jasno, chcecie, żebyśmy zerwali z Chińczykami? Proszę bardzo, ale co w zamian? Bo na razie to wygląda na to, że mamy tylko płacić i co w zamian? Nie otrzymujemy tego, co powinniśmy otrzymać, tak? Sojusz musi być oparty na trwałych podstawach. Więc jak mówię, inwestycje amerykańskie i amerykańscy marines i wtedy okej.
Okay. Jak na razie tą walutą dyplomatyczną opłacamy obecność pani
Mosbacher. A jeżeli chodzi o Izrael, pamiętajmy, Izrael nie jest naszym sojusznikiem. Izrael jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Możemy z Izraelem się oczywiście bardzo łatwo porozumieć, proszę bardzo, ale koniec z oskarżaniem nas o współudział w Holokauście. Przypominam deklarację, która była podpisana przez Netanyahu i która, o której znów wszyscy zapomnieli, bo jak mówię, bez przerwy nas ta prasa izraelska oskarża, więc trzeba ją wyciągnąć, sprawę ustalić, a Netanyahu musi również, jeżeli chce mieć poparcie, tutaj w Europie, prawda, bo przecież Niemcy coraz bardziej, będąc proirańskie, są antyizraelskie i inne kraje, więc proszę bardzo, możemy tworzyć wspólny front, ale w zamian koniec z oskarżaniem współudziału w Holokauście i na postronek przedsiębiorstwa Holokaustu w Ameryce.
I to jest ten rachunek, który powinien pokazać jutro panu Netanyahu Mateusz Morawiecki.
Tak, ale wiemy, że nie pokaże i jestem raczej pesymistą.
Po co Grupa Wyszehradzka jedzie do Jerozolimy w przyszłym tygodniu?
No myślę, że to jest ten plan Netanyahu stworzenia takiej grupy, która by popierała Izrael w ramach Unii Europejskiej, tak? No bo przecież Unia Europejska, czyli główni gracze Niemcy, Francja, ale także inne mniejsze państwa, bardziej liczą się z światem arabskim, światem muzułmańskim, powiedzmy w ten sposób raczej, liczą na interesy z Iranem, a Iran jest jednak dla Izraela zagrożeniem, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, tak? Więc Netanyahu chodzi o wzmocnienie, o taki przyczółek i grę wewnątrz Unii, tak? No ale co w zamian? Czy w zamian za to będziemy cały czas oskarżani o współudział w Holokauście i będzie nam się jako bohaterów pokazywało oficerów UB?
Zobaczymy, czy będzie chciał płacić za tą wyrwę w Unii Europejskiej Bibi Netanyahu, a my tymczasem...
Nie, bo sprawa jest taka, wie pan, ta wyrwa to mi odpowiada, prawda? Bo musimy wzmocnić naszą pozycję wobec Niemców, tylko że musimy coś dostać, bo nie ma w polityce niczego za darmo. A tutaj, tak samo jak nie ma za darmo lunchu.
Jak na razie dostaliśmy papierową deklarację, która, jak sam pan doktor stwierdził, nie ma przełożenia na praktykę życia politycznego i medialnego.
Nie, mnie interesują tylko czyny, a nie gadki, poklepywanie po plecach i papierowe deklaracje.
To wyciągnijmy jeszcze inną księgę rozrachunkową. Jest w Warszawie, tak się akurat złożyło całkiem przypadkiem, że w tym samym terminie przewodniczący Rady Republiki, czyli Izby Wyższej Parlamentu Białorusi w Warszawie, spotkał się ze swoim odpowiednikiem, panem Karczewskim, z panem marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim również się spotkał, a jeszcze jedna informacja, że Chińczycy będą budować stadion narodowy w Mińsku. Jak prowadzić polską politykę wobec Białorusi, bo był taki już były minister spraw zagranicznych, który chciał nawet jedną stację telewizyjną spalić na stosie ofiarnym ku czci Łukaszenki.
Nie, spokojnie. Jeżeli Łukaszenko chce zbliżenia z Polską i chce, żebyśmy mu pomogli, że tak powiem, w tej jego grze z Putinem, to ja się pytam, co nam daje w zamian. Bo jak na razie w zamian daje tylko własną władzę, że proszę bardzo, żyję i dalej rządzę. To jest dla mnie za mało. Po pierwsze, natychmiast przywrócić własność Związkowi Polaków na Białorusi. Koniec, kropka. Koniec z represjami antypolskimi. To jest pierwszy punkt. Nie ma przywrócenia własności, którą Łukaszenko ukradł Polakom na Białorusi. To nie mamy o czym rozmawiać. To niech go Putin pochłonie.
No ale z drugiej strony mieć granicę z Rosją, która ma kilkadziesiąt kilometrów, może 100 w Kaliningradzie, a mieć 4 razy, 5 razy dłuższą granicę z Białorusią, to żaden
biznes dla nas. Ale to trudno, no nie ma nic za darmo. To jeżeli Łukaszenko myśli, że za jego istnienie my będziemy płacili, to się myli. Musi coś dać.
Daje w miarę, niepodległa złe słowo, w miarę suwerenną Białoruś, która jakoś...
To jest za mało. Ja chcę wiedzieć, co daje Polakom i Polsce. Bo to daje sobie.
Daje
sobie, że będzie dalej tam rządził jako baćka, prawda, właściciel całej Białorusi. No to jest jego sprawa.
400 kilometrów głębi strategicznej nam daje.
Nie, żadnej głębi nam nie daje, dlatego że i tak Rosjanie są na Białorusi.
No są
oczywiście,
w Baranowiczach, ale nie jest ich tak dużo wbrew pozorom.
Nie jest tak dużo, zgadza się. Natomiast mówię, to jest za mało. Jeżeli chce, to musi zapłacić. Czyli przede wszystkim musisz zapłacić. Przede wszystkim musi się wycofać z tych złych czynów, które sam popełnił, tak?
I to jest ten warunek pana zdaniem sine qua non bez zwrócenia własności Związkowi Polaków na Białorusi?
Nie ma w ogóle o czym dyskutować. Najpierw to, a potem możemy dyskutować.
I my też kończymy naszą dyskusję, nasze księgi rozrachunkowe zamykamy, każdą chowamy w inną szufladę i nie zapominamy, komu co daliśmy i kto nam jest winien i ma.
Nie, no możemy jeszcze poklepywać i się uśmiechać.
I to robimy to niestety.
Ludzie bardzo lubią, prawda, widowiskowe tutaj, prawda, pan mnie poklepie po plecach, ja pana i tego, ale oprócz tego jest jeszcze rzeczywistość.
Która czasami skrzeczy.
Nie, no zawsze skrzeczy, bo są interesy rozbieżne, wie pan.
Ale czasami, jak się czyta o działalnościach pani Mosbacher w Warszawie, to tak głośno skrzeczy, że aż człowiek głuchnie.
No tak, ale to trzeba traktować panią Mosbacher adekwatnie do tego, jak się zachowuje. Prosta sprawa.
Chyba tego nawet pan doktor sobie nie wyobraża w obecnej sytuacji.
Nie, ja sobie wyobrażam doskonale.
Ja
nie mam żadnych zahamowań.
Ja mam mniejszą wyobraźnię i nie wyobrażam sobie pana premiera Morawieckiego, który by...
A premiera to sobie nie wyobrażam, to zgadzam.
Tak, no właśnie o tym myślałem. Nie myślałem o panu doktorze, bo powiedziałem, że pan doktor byłby zdolny do cywilizowania nawet najmniej cywilizowanych dyplomatów i kształcenia języka dyplomacji najmniej nieokrzesanych biznesmenów.
No wie pan, po naszej stronie też są rozmaici dyplomaci. Pan Bartosz Cichocki, który ma być ambasadorem na Ukrainie, właśnie doradzał zaproszenie Putina na 1 września. Czyli mamy taką oto sytuację. U Amerykanów staramy się o stałe bazy, tak? I mówimy, przyjdźcie do nas, stałe bazy są potrzebne, bo jesteśmy zagrożeni przez Rosję. I jednocześnie mamy zapraszać Putina, który jest odpowiedzialny za to, że nasz prezydent został zamordowany z innymi osobami nad Smoleńskiem, plus prezydenta kraju, który stale nam zagraża, tak? No więc jest tu chyba jakaś sprzeczność, tak? Nie, rozumiem, że pan Cichocki się zakochał w Rosji, jak tam był w tej ambasadzie rosyjskiej i teraz będzie swoje rusofilstwo uprawiał w Kijowie, ale jak pan widzi, takie błędy dyplomatyczne zdarzają się w każdym kraju i w naszym też.
A można by uniknąć, bo Jan Piekło chyba dobrym ambasadorem na Ukrainie był, a teraz już pewnie słucha radia.
No ale stał kością w garle ugrupowaniom endeckim, no i tutaj, prawda, rządząca partia boi się, że straci 2% głosów. No i tak te 2% straci, bo pan radykałów, nacjonalistów nie przelicytuje. Zawsze powiedzą coś jeszcze więcej, tak?
To prawda i chyba wyniki do wyborów samorządowych jasno pokazały, jaką siłę realną ma Ruch Narodowy i że co innego Twitter, co innego Facebook, co innego komentarze na YouTubie, a co innego rzeczywistość polityczna i może warto o tym pamiętać także, kiedy rządzi się Rzeczpospolitą. Pozdrawiamy pana amstera Jana Piekło, który być może nas słucha w Krakowie na 852 w Warszawie. Wszystkich, którzy stoją w korkach, bo mamy szczyt, również pozdrawiamy. 8, 7 i 8 to jest nasza warszawska częstotliwość. I oczywiście www.wnet.fm, tam też można nas słuchać. Doktor Jerzy Targalski, historyk, publicysta, net pana nie przedstawiłem. Pan już jest tak znany, że nawet nie trzeba pana
nie przedstawiajmy.
Publicysta, politolog był gościem, ostatnim gościem popołudnia wnet. Kwadrans, żeśmy przeciągnęli na audycję, ale to dobrze, bo być może ten szczyt nie jest taki całkowicie bez znaczenia. Ja się z państwem żegnam, razem z Dariuszem Konkolem. Usłyszymy się oczywiście jutro o 16 punktualnie, a w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego zapraszam na poranek wnet jutro o 7.10 i może jeszcze, żeby skoro i tak już jesteśmy po czasie, to spójrzmy, cóż mamy dzisiaj w środę zaplanowane. Czas na country o 19, a potem smaki i niesmaki, czyli magazyn kulturalny Wojciecha Piotra Kwiatka. Również zapraszamy, żeby zostać z Radiem Wnet i do usłyszenia i cierpliwości warszawiacy, cierpliwości jeszcze tylko jutro i delegacje odjadą do domu.
Dziękuję państwu.